Dzień dobry Państwu, dziękuję też za wstęp i wprowadzenie. Rzeczywiście zajmuję się i zajmowałem głównie kwestiami rynkowymi, produkcyjnymi. Pisałem o globalnym Hollywood i też w tym taką świeżynkę mam trochę z tego roku, trzecią książkę Kapitału Przemysłu Filmowego, która jest trochę sequelem tej pierwszej i też dotyczy globalnego Hollywood i kwestii związanych z produkcją filmową i rynkiem. I ten dzisiejszy wykład sądzę, że będzie dość specyficzny, być może będzie nieco odbiegał od pozostałych z tego semestru. Mianowicie niewiele powiem w tej pierwszej części o filmie, to będzie tylko zwieńczenie wykładu, natomiast dosyć dużo powiem o kontekście produkcyjnym, o kontekście rynkowym, o tym, czym w zasadzie jest globalny Hollywood i cóż to sformułowanie oznacza. I będę starał się też w duchu tego, jak myślę o kinie, jak staram się pisać o kinie, pokazywać Państwu bardzo mocną łączność między tym wymiarem produkcyjnym, ekonomicznym, rynkowym, wydawałoby się tak mocno tylko związanym z liczbami, bo z office'em, a wymiarem właśnie tekstu filmowego, dzieła filmowego, interpretacji całej kultury filmowej, dlatego że to nie są sfery rozłączne, to nie są sfery, które gdzieś tam ze sobą walczą, wręcz przeciwnie, właśnie rynek, kwestie produkcyjne umożliwiają pewien kształt kultury filmowej. Natomiast zanim zaczniemy tę rozmowę o globalnym Hollywood, zanim opowiem Państwu, czym ten fenomen jest, chciałbym, żebyśmy zaczęli od kilkuminutowego fragmentu filmu na pewno mniej znanego niż Łowca Androidów, na pewno mniej znanego też niż Gwiezdne Wojny czy Batman, do których będę się dzisiaj odwoływał, ale filmu bardzo ważnego dla narodzin fenomenu, o którym będziemy dzisiaj mówili. To jest film Wrota Niebios Michaela Cimino i zobaczymy kilkuminutową scenę, jedną z, tutaj ze scen początkowej sekwencji tego filmu. Zobaczyli Państwo scenę, która budzi raczej ambiwalentne odczucia, to znaczy kostiumy świetne, choreografia wspaniała, ale tak naprawdę scena przeciągnięta i dość nużąca, która w wielkim stopniu pokazuje właśnie i zalety, i słabości tego filmu, który oglądaliśmy. On z kolei jest dla nas symboliczny w kontekście tego, co odchodzi i co się rodzi. Mianowicie nie będziemy tutaj oglądali początku pierwszej części Gwiezdnych Wojen, Nowej Nadziei, czy też części czwartej, oczywiście zależy jak liczyć, ale naprawdę te dwa filmy, właśnie Wrota Niebios Chimino i Gwiezdne Wojny George'a Lucasa, znamionują nam kino, które odchodzi i kino, które przychodzi i bardzo ważny czas przełomu w kulturze filmowej i przełomu w rynku, na rynku filmowym, mianowicie przełom lat 70. i 80. XX wieku. Te filmy wydawałoby się bardzo odległe, jeżeli chodzi o swoją tematykę. Tak naprawdę są taką splatającą się parą, jeżeli chodzi o podejście do rynku filmowego, jeżeli chodzi o podejście do kultury filmowej. One powstawały mniej więcej w tym samym czasie i miały kosztować bardzo podobne pieniądze, bo te budżety wynosiły, to wahało się między 9 a 11 milionami dolarów. Tylko że Wrota Niebios były kręcone przez Chimino w taki sposób, że o 400% przekroczył budżet. Te zdjęcia przeciągały się w nieskończoność. Film ostatecznie kosztował ponad 40 milionów dolarów, a zarobił w kinach 3,5 miliona dolarów. Natomiast Gwiezdne Wojny kosztowały tyle, ile miały kosztować i w samych kinach zarobiły 775 milionów dolarów. I nie chodzi mi tutaj o przerzucanie się liczbami, ale o bardzo niebezpieczną sytuację, w jakiej znalazło się Hollywood na przełomie lat 70. i 80., a sytuacja ta trwała w zasadzie przez dwie dekady od początku lat 60., mianowicie Hollywood w tamtym okresie, co dla nas jest dosyć trudne dzisiaj do uwierzenia, balansowało cały czas na krawędzi bankructwa. Było bardzo niestabilne ekonomicznie. Uruchamiano kolejne plany ratunkowe, pomagała między innymi administracja Nixona, zwalniano Hollywood z podatków i tak dalej, ale to było cały czas balansowanie na granicy bankructwa i Wrota Niebios, których fragment widzieliśmy, przeszły do historii dlatego, że jest to pierwszy, jak do tej pory jedyny film, który był tak wielką klapą finansową, że doprowadził do bankructwa całe wielkie, potężne studio hollywoodzkie, mianowicie United Artists. I właśnie klapa Wrót Niebios i cała ta niestabilna sytuacja ekonomiczna doprowadziła do myślenia w Hollywood, że należy coś wymyślić, należy coś zrobić, należy coś zaplanować, należy stworzyć jakiś model, dlatego że ta sytuacja Wrót Niebios nie była aż tak bardzo wyjątkowa. Było wiele projektów filmowych, m.in. Popeye Altmana, czy dzisiaj uchodzący słusznie za arcydzieło, ale bardzo trudny ekonomicznie czas apokalipsy Coppoli, które miały ten sam potencjał doprowadzenia studia do bankructwa. Studia były takimi bardzo rozchybotanymi łódkami i niepowodzenie jednego filmu, co dzisiaj właśnie jest trudne do, jest bardzo niewiarygodne, mogło doprowadzić do bankructwa całego studia. I to, czym jest globalna Hollywood, to jest fenomen pewnego modelu biznesowego, który został wymyślony na przełomie lat 70. i 80. i który jest nie tylko modelem biznesowym i modelem produkcyjnym, ale który jest także pewnym kształtem kultury filmowej, dlatego że jedno z drugiego wzajemnie wynika i wzajemnie się warunkuje. I to jest ta kultura filmowa, w której żyjemy po dziś dzień. Jeżeli za tydzień czy dwa tygodnie będą Państwo szli, żeby zobaczyć kolejną odsłonę sagi Gwiezdnych Wojen, to będą Państwo poruszali się dokładnie w tym modelu kultury filmowej, w tym modelu myślenia o produkcie filmowym, w tym modelu postrzegania dzieła filmowego, jaki został zaprojektowany 40 lat temu i po dziś dzień pozostaje aktualny. Rozmawiamy w bardzo specyficznym momencie, bo po raz pierwszy od wielu lat rysują się pewne szczeliny w tym modelu i jesteśmy w takim czasie przełomu bardzo brutalnej walki, która w zasadzie rozgorzała już w listopadzie tego roku i będzie trwała chyba przez kolejne lata, mianowicie walki między Netflixem a tradycyjnymi studiami hollywoodzkimi, zwłaszcza Disneyem. I rezultat tej walki przesądzi o tym, czy globalny Hollywood w tym modelu, który jest aktualny po dziś dzień, przetrwa, czy też nie. Natomiast póki co trwa jeszcze i te wydawałoby się bardzo stare filmy właśnie z przełomu lat 70., 80. są bardzo, bardzo współczesne. I kimś, kto na pewno odegrał ogromną rolę w tym modelu, w wykreowaniu tego modelu, jest George Lucas i właśnie Gwiezdne Wojny, które są jego trzecim filmem. I kontekst powstania tego filmu bardzo wiele mówi nam właśnie o rodzeniu się pewnego nowego modelu. Tutaj też widzimy taką bardzo ciekawą różnicę między powszechną historią kina i i ekonomiczną historią kina, dlatego że w tej powszechnej historii kina Gwiezdne Wojny są jednym z kilkunastu, może kilkudziesięciu najważniejszych tytułów, są jednym z kilkunastu najważniejszych tytułów kina amerykańskiego, które wprowadzają modę na tak zwane kino nowej przygody, o którym mówił pewnie profesor Kornacki. To termin oczywiście polski, ale tutaj bardzo, bardzo trafnie obrazujący istotę rzeczy, wprowadzający znowu pewną modę na kino science fiction, odświeżający wątki seriali z lat 60. i tak dalej, i tak dalej. Interesujący film, jeden z kilkunastu, kilkudziesięciu. Natomiast w kategoriach ekonomicznej historii kina Gwiezdne Wojny są najważniejszym filmem w historii, dlatego że one wprowadziły pewien model w zasadzie całkowicie już przy okazji tego pierwszego filmu przetestowany, niebywale skuteczny, który umocnił hegemonię Hollywood i myślę też, że doprowadził do tego kształtu kultury, w którym żyjemy, w którym to po raz pierwszy w historii to właśnie kino i kultura audiowizualna zdają się być najważniejsze i dystansować inne dyscypliny sztuki. I to wszystko osiągnięto tym filmem o pojedynkach w kosmosie, pojedynku dobra i zła, który został zaprojektowany, wymyślony przez George'a Lucasa, wtedy młodego reżysera, mającego w dorobku dwa tytuły filmowe. I co bardzo interesujące, Gwiezdne Wojny były filmem, który niespecjalnie pociągał decydentów hollywoodzkich. Lucas chodził od studia do studia i napotykał cały czas odmowy, to znaczy mówiono mu, że nie będziemy produkowali tego twojego filmu, bo to nie będzie rynkowe, bo to nie ma potencjału komercyjnego, bo to ma bardzo ograniczoną grupę docelową i trafi tylko do młodzieży, bo dawno minęła moda na kino science fiction i tak dalej, i tak dalej. Ta historia jest ciekawa, ponieważ ona rzuca nam pewne światło wątpliwości na takie pełne zadufania, niekiedy wypowiedzi producentów, nie tylko hollywoodzkich, którzy lubią mówić, że mają nosa, że mają takie intuicyjne rozpoznanie rynku. Tymczasem historia kina, ta ekonomiczna, o której będę dzisiaj głównie mówił, jest pełna tytułów, które miały być klapami, a były sukcesami, albo miały być sukcesami, a były właśnie finansowymi klapami. Ale Lucas chodzi po tych studiach, peregrynuje od studia do studia, od producenta do producenta i okazało się, że stosunkowo niezbyt tutaj powiedziałbym sceptyczne jest 20th Century Fox i 20th Century Fox rozważa wyprodukowanie tego filmu. Zaczęły się negocjacje i pewnym takim wabikiem Lucasa, któremu bardzo zależało na tym tytule, było to, że on zgodził się na bardzo niską garzę reżyserską, mianowicie tylko na $150,000. To było wtedy bardzo niewiele pieniędzy, jak dla autora już dwóch filmów, obu świetnie przyjętych, czyli THX 1138, takiej bardzo dystopijnej, interesującej fabuły, opowiadającej w konwencji tego kina nowego Hollywood początku lat 70. o świecie przyszłości i chyba jeszcze ważniejszego filmu dla decydentów hollywoodzkich przy okazji Gwiezdnych Wojen, mianowicie American Graffiti, które wtedy premiera w roku 73. cały czas jeszcze gdzieś tam cyrkulowało po kinach, pojawiało się w telewizji i to był film, który świetnie wykorzystał modę na kino retro, która pojawiła się w Stanach Zjednoczonych lat 70. i był dosyć dużym sukcesem finansowym. A więc twórca już dwóch filmów, świetnie przyjętych i przez krytykę, i w przypadku drugiego tytułu również przez rynek, godzi się na bardzo niską stawkę. Ale Lucas miał też świetnych prawników, świetnych negocjatorów i w tym procesie rozmów, dyskutowania jego garzy okazało się, że studio hollywoodzkie jest skłonne w wyniku właśnie przyjrzenia się temu, jak świetnie radzi sobie American Graffiti, żeby podnieść garzę Lucasa o $500,000, czyli do $650,000. I Lucas z tego zrezygnował w zamian w tym procesie negocjacji, prosząc tylko o trzy rzeczy. Dość ciekawe jest to, że zachowały się w archiwach Foxa jakieś dokumenty z tych negocjacji i prawnicy Foxa, zapewne bardzo bystrzy po fantastycznych uczelniach, Harvardzie i tak dalej, stwierdzili, że ten reżyser prosi o śmieci, pada dokładnie to sformułowanie, prosi o trzy trashes. I te trzy śmieci, o które prosił Lucas za te $500,000, to były prawa do kontynuacji, czyli do sequelu, do całego tego świata. To były prawa do sprzedaży gadżetów i licencji na gadżety, na produkcję gadżetów i to były prawa do soundtracku. I tutaj jakby znamy oczywiście dalszą część tej historii, ja myślę, że trudno chyba o lepszą inwestycję i w zasadzie nie jestem w stanie policzyć, jak wiele setek razy więcej niż te $500,000 zarobił Lucas, zachowując prawa do tych trzech rzeczy. Natomiast musimy też zrozumieć tych prawników, to znaczy pod koniec lat 70. te trzy rzeczy rzeczywiście nie były rynkowe. Znowu to pokazuje nam inną kulturę filmową niż ta, w której żyjemy, ale przed Gwiezdnymi Wojnami bardzo rzadko kręcono sequele i kontynuacje. Ojciec Chrzestny jest tutaj pewnym wyjątkiem. Ścieżki muzyczne sprzedawały się tylko i wyłącznie w przypadku musicali. a przede wszystkim też nikt nie myślał o produkcji gadżetów, licencji, zabawek. To było coś, co robiło studio Disneya i to jeszcze od schyłku lat 20., ale to była kropla w morzu dochodów. I te trzy rzeczy, o które poprosił Lucas, pokazują nam fundamenty tego nowego modelu i nowego sposobu myślenia o rynku. Dlatego, że jak wspomniałem, nie sposób policzyć, ile pieniędzy zarobił Lucas przez te wszystkie lata, zachowując te prawa, które nazywano śmieciami. Ale wiemy tylko tyle, na przykład, że kiedy ta jego podróż dobiegała końca i w 2012 roku sprzedawał Disneyowi Lucasfilm, to otrzymał 2 miliardy dolarów w gotówce, 2 miliardy dolarów w obligacjach i jeszcze 40 milionów w akcjach Disneya w takim jakby prezencie, że świetnie poszły negocjacje i dziękują mu, że tak ładnie i harmonijnie je zakończył. A więc właśnie Gwiezdne Wojny tworzą ten początek globalnego Hollywood, ale tutaj też w tej narracji o globalnym Hollywood napotykamy taki typowy, powiedziałbym, problem metodologiczny. Mianowicie w sposób bardzo charakterystyczny w ogóle dla narracji historycznej możemy przyjąć dwa punkty widzenia. Pierwszy to jest taka bardzo typowa opowieść o wielkich bohaterach, o wielkich jednostkach, o Spielbergu, o Lucasie. Taka analogiczna trochę jak opowieść jak o Steve Jobsie i rewolucji, która dokonała się w ostatnich dekadach. I to jest ta rewolucja podkreślająca geniusz jednostek, indywidualnych bohaterów, którzy widzieli więcej, wiedzieli więcej, potrafili zaryzykować więcej. Ale drugi model opowieści to jest model taki bardziej strukturalny, podkreślający pewne procesy, podkreślający pewne zjawiska natury technologicznej, ekonomicznej, które wymagały takich, a nie innych pomysłów. I najlepiej można to streścić mówiąc, czy cytując jednego z amerykańskich filmoznawców, Johna Lewisa, który pisał o tej sytuacji takimi słowami, że gdyby nie było Spielberga i Lucasa, to pojawiłby się inny Spielberg i inny Lucas. Innymi słowy, ten system potrzebował takich jednostek, takiego sposobu myślenia o kinie, takiego modelu myślenia o kinie. System, który się wyłaniał i który też tutaj w tej mojej prezentacji zatytułowałem Początek kina, jakie znamy, dlatego że to jest też sformułowanie tegoż Johna Lewisa, dlatego że właśnie, jak wspomniałem, wtedy tworzy się pewien kształt kultury filmowej, w którym egzystujemy po dziś dzień i myślę, że mam nadzieję taką przynajmniej, że po tym wykładzie będą mogli Państwo lepiej dostrzegać fundamenty tego systemu i te jego cechy charakterystyczne, które wcale nie były uniwersalne. Dlatego że historycznie rzecz biorąc mieliśmy trzy takie okresy, czy też trzy modele. Pierwszym było Hollywood klasyczne, nie wiem czy tutaj opisywane, przypuszczam, że tak, ale ekonomicznie, bo pewnie mówili Państwo głównie o stylu filmowym, czy słuchali głównie o stylu filmowym, ekonomicznie ten system klasyczny był oparty oczywiście na dominacji studiów i na tak zwanej integracji wertykalnej, czyli integracji produkcji, sektora dystrybucji i sektora wyświetlania, sektora kin w strukturze jednego studia hollywoodzkiego, także trochę na systemie gwiazd. I to była sytuacja komfortowa. Bardzo łatwo ją sobie wyobrazić, jeżeli pomyślą Państwo o tym, że niezależnie od jakości produktu filmowego, zawsze jednym z największych zmartwień producenta jest to, czy film w ogóle wejdzie do dystrybucji. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że ja produkuję film, następnie ja mam firmę dystrybucyjną, która przejmuje ten mój film, inwestuje w jego promocję, a co więcej, ja posiadam sieć kin w Polsce, gdzie ten swój film pokazuje o najlepszych godzinach, w najlepszych dniach, na najlepszych salach, przez odpowiednią ilość tygodni, to jest sytuacja niebywale komfortowa. I to jest ten wynalazek klasyczny, który został zdestruowany w roku 1948 na mocy dekretu Sądu Najwyższego amerykańskiego, prawa antymonopolowego. Studia zostały zobowiązane do pozbycia się sieci kin i pozbycia się sektorów czy firm dystrybucyjnych. I to spowodowało właśnie ten okres lat 60., 70. jako okres bardzo interesujący artystycznie. Świetnego kina, kina kontrkultury, nowego Hollywood, filmów młodego Coppoli, młodego Scorsese'ego czy młodego Woody'ego Allena, a jednocześnie to był czas wciąż bardzo niestabilny ekonomicznie. I globalny Hollywood jest tym trzecim okresem, a historycznie drugim modelem, bo ten okres drugi był okresem bez modelu, kiedy to wyłania się pewien sposób myślenia o produkcie filmowym, znakomicie symbolizowany przez Gwiezdne Wojny. Ale być może, jeżeli szukamy czegoś innego niż indywidualny tytuł, indywidualny twórca, to warto pomyśleć po prostu o tych zmianach strukturalnych. I tutaj tą datę byśmy nieco przesunęli na rok 80. i kojarzyli te zmiany strukturalne, które umożliwiły zaistnienie fenomenu globalnego Hollywood z prezydenturą Ronalda Reagana i bardzo specyficznym czasem w amerykańskiej gospodarce, w amerykańskiej kulturze, amerykańskiej polityce. Ronald Reagan był jak do tej pory jedynym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wcześniej wykonywał zawód aktora i był takim aktorem chyba całkiem nie najgorszym. Wystąpił bodajże w 40 kilku filmach studia Warnera, z którym był związany kontraktem, był czwartym co do tej częstotliwości występów aktorem Warnera. Przez długie lata nawet utrzymywała się taka plotka, że Reagan miał grać rolę Ricka Blaine'a w Casablance, którą ostatecznie dostał Bogart. Potem tą plotkę sfalsyfikowano, no ale to pokazuje, że nie był to taki aktor najgorszy. Był to też człowiek, który był szefem Związku Zawodowego Aktorów, był gubernatorem Kalifornii. Innymi słowy, po raz pierwszy i ostatni jak do tej pory w historii Hollywood miało w Białym Domu swojego człowieka. I mówię swojego człowieka nie w aspekcie wykonywania jakichś poleceń, tylko bardziej zrozumienia przemysłu filmowego, empatii w stosunku do przemysłu filmowego i wieloletnich osobistych kontaktów z przemysłem filmowym. I właśnie Ronald Reagan zaczyna prowadzić politykę, która była bardzo przyjazna w stosunku do studiów hollywoodzkich. I gdzieś tam Hollywood mu za tą politykę odpłacało. To znaczy Hollywood zawsze było dużo bardziej lewicowe niż prawicowe czy konserwatywne. Ronald Reagan był prawicowym prezydentem. Ale właśnie lata 80. są czasem takiego kina tak zwanego reaganowskiego, takich filmów jak Top Gun, jak kolejne części Rockiego, po tej pierwszej jeszcze z lat 70., jak kolejne części przygód Johna Rambo, które bardzo mocno wspierały te konserwatywne wartości i program prezydenta Reagana. A Reagan też trochę się za to odpłacał i przede wszystkim pozwolił na coś, co zbudowało globalny Hollywood i co było tak istotne, że w tej terminologii ekonomii kina nawet występuje często zamienne sformułowanie w stosunku do globalnego Hollywood i to jest sformułowanie Thomasa Schatza Hollywood korporacyjny. Dlatego, że rewolucja, która zaczyna się w latach 80. polega na tym, że studia hollywoodzkie zostały wplecione w struktury potężnych koncernów medialno-rozrywkowych i to jest rzeczywiście instytucjonalna rewolucja, która pozwoliła tylnymi drzwiami ominąć skutki Paramount Decree, czyli między innymi wrócić na rynek dystrybucji, na rynek kin, ale nie tylko. I to było tutaj rzeczą bardzo istotną. Tutaj omówię za chwilę dokładniej te cztery czynniki, które były tak istotne, takie makroprocesy. Kolejne to jest wzrost wysokości budżetów filmowych, wyłonienie się tak zwanych nowych mediów. Używam tego sformułowania z dużym wahaniem, dlatego że chodzi o takie nowe media jak VHS, czy telewizja satelitarna, telewizja kablowa. To są dla Państwa szalenie stare już media, ale chyba nikt nie wymyślił do tej pory lepszej nazwy niż nowe media, więc posługujemy się nią wciąż. No i wyłonienie się multiplexów, które tutaj też jest dosyć rewolucyjne. Cóż z tymi studiami hollywoodzkimi i korporacyjnymi strukturami? To była rewolucja. Jeżeli ktoś śledziłby dokładnie tą historię instytucji, mógłby nawet zarzucić mi tutaj nieścisłość, dlatego że pierwsza taka fala przejęć studiów przez korporacje następuje już w latach 60. XX wieku, właśnie wtedy, kiedy Hollywood jest słaby, kiedy Hollywood jest ekonomicznie niestabilne, tylko że w latach 60. studia były przejmowane przez korporacje, które miały bardzo niewiele wspólnego z przemysłem rozrywkowym czy z kulturą w ogóle. To były często niewielkie korporacje, przez jakiś czas jedno ze studiów hollywoodzkich było posiadane przez firmę, która zajmowała się głównie zarządzaniem parkingami i domami pogrzebowymi na przykład, więc jakby tutaj nie widzimy zbyt wielkiego linkowania do przemysłu filmowego, ale chyba taką najbardziej klasyczną sytuacją tamtego okresu jest struktura studia Paramount z tych fantastycznych lat Paramountu, późnych lat 60., wczesnych 70., kiedy między innymi Roman Polański kręci tam Chinatown. I jeżeli widzą Państwo stare filmy Paramountu, tam pojawia się takie logo Paramount i na dole Gulf and Western Company. Paramount należało do koncernu Gulf and Western, a koncert Gulf and Western zajmował się głównie produkcją części zamiennych do samochodów oraz zbieraniem trzciny cukrowej na Dominikanie. To był rdzeń ich biznesu. Zajmowali się głównie właśnie zbiorem surowców naturalnych na Dominikanie, zwłaszcza trzciny cukrowej i posiadali sobie jeszcze Paramount. I rewolucja, która pojawia się w latach 80. polega na tym, że już nie firmy, które zbierają trzcinę cukrową albo zajmują się zarządzaniem parkingami, przejmują Hollywood, tylko potężne koncerny medialno-rozrywkowe, które wykorzystują coś, co jest takim bardzo modnym słowem lat 80. i 90., czyli początku globalnego Hollywood, mianowicie synergia. To jest struktura w tej chwili już nieaktualna właśnie z tego okresu najważniejszego, czyli lat 90., kiedy globalne Hollywood było u szczytu swojej potęgi jeszcze przed erą internetu. To, co zmieniło się dzisiaj, to w zasadzie nie aż tak wiele. General Electric sprzedał w 2011 roku swoje udziały Comcastowi, który posiada obecnie Universal. Wykruszyły się niektóre z tych artystycznych, tutaj powiedzielibyśmy, gałęzi. Niektóre zbankrutowały, inne nie. No i oczywiście Disney przejmuje Foxa, co jest takim w zasadzie historycznym zjawiskiem, ponieważ nigdy wielkie studio hollywoodzkie nie było w stanie wchłonąć, pożreć niejako innego wielkiego studia hollywoodzkiego, a teraz to się dzieje. Ale dlaczego to jest istotne? Mianowicie takie przejęcie tych studiów przez korporacje umożliwia kilka skutków. Po pierwsze, dzieje się tak, że w jeszcze większym stopniu niż wcześniej Hollywood produkuje po prostu korporacyjne filmy, korporacyjne produkty. Filmy stają się korporacyjnymi produktami. Następuje zmiana na fotelach zarządzających studiów, którą opisuje jedna z badaczek tego zjawiska, czyli Aida Hozicz, pisząca o tym, że całe pokolenia producentów, którzy zaczynali karierę w biznesie filmowym od podstaw, zajmują absolwenci studiów MBA, Master of Business Administration, przychodzący często z innych sektorów biznesu i w jeszcze większym stopniu niż wcześniej, traktujący film jako produkt i myślący o filmie w kategoriach Excela, zysków i strat i tak dalej. Ale przede wszystkim te wielkie korporacje umożliwiają wykorzystywanie efektu synergii, czyli przepuszczanie filmu przez całą strukturę przemysłu medialnego, rozrywkowego. I tutaj dwa aspekty są bardzo istotne. Po pierwsze, to jest takie zarabianie na wszystkich produktach, które towarzyszą filmowi i te produkty są dystrybuowane, produkowane przez różne struktury koncernu. Czyli mamy film, ale mamy też serial, który pokazujemy w naszej telewizji, mamy książkę, mamy komiks, mamy merchandising, mamy parki rozrywki i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, wykorzystujemy całą strukturę koncernu i zarabiamy na poszczególnych polach tej struktury. A drugi element, bardzo istotny, to po prostu wykorzystujemy darmowy czas reklamowy, kreujemy szum medialny wokół naszego filmu, mamy darmowy czas reklamowy albo ewentualnie promujemy. To w Polsce ci z Państwa, którzy są nieco starsi, pamiętają, jak bardzo umiejętnie robiła to grupa ITI, produkująca komedie romantyczne, kiedy to informacje o tym pojawiały się w wiadomościach, w faktach, w rozmaitych programach typu talk show, na platformie internetowej Onet, która należała wtedy do ITI i tak dalej. Innymi słowy, jest to wykorzystywanie całej struktury koncernu do zarabiania w każdej możliwej sytuacji i jednocześnie do też promowania i tego czasu reklamowego. Drugim z tych zjawisk, o których mówiłem, jest dramatyczny wzrost wysokości budżetów. Tutaj on jest poprowadzony do roku 2010, dlatego że po roku 2010 Hollywood, czy też MPAA, takie Stowarzyszenie Producentów Hollywoodzkich, przestaje publikować te oficjalne dane, ale wiemy dzisiaj nieoficjalnie na podstawie artykułów w Variety czy w Hollywood Reporter, że dzisiaj ten budżet wynosi przeciętny studia Wielkiej Szóstki 90 milionów, jeżeli chodzi o produkcję, 50, jeżeli chodzi o marketing, czyli to już jest 140 łącznie, a tutaj widzą Państwo te budżety wcześniejsze. Bardzo, bardzo duży jest ten wzrost w latach 80. i 90. Jeżeli liczylibyśmy rok do roku, to te filmy drożeją mniej więcej o 15% rocznie. Budżety zwiększają się o 15% rocznie. I oczywiście istniała wtedy w Stanach Zjednoczonych inflacja, ale inflacja nie była tak potężna, żeby tłumaczyć tak ogromny wzrost kosztów wykonania produktu, jeżeli w ten sposób myślimy o filmie. I to jest coś, co powinno w zasadzie budzić niepokój przemysłu amerykańskiego, dlatego że rozmawiając tu już o sytuacji właśnie mniej więcej roku 2010, wtedy ten film hollywoodzki kosztuje około 107 milionów dolarów, Wielkiej Szóstki przeciętnie, natomiast filmy europejskie kosztują wtedy 5, 7, 8 milionów dolarów przeciętnie, mówimy tutaj o przemysłach francuskim, brytyjskim czy niemieckim, polski film kosztuje 1 000 000 dolarów przeciętnie, więc jakby widzimy, że tutaj jest taniej i tak naprawdę wydawałoby się, że to jest z punktu widzenia czystej ekonomii przewaga tych, którzy potrafią wykonać produkt taniej. Ale tak się nie dzieje, dlatego że fenomenem globalnego Hollywood jest to, że w czasie ogromnego wzrostu kosztów wykonania produktu jednocześnie bardzo mocno rosną zyski z kin. W taki sposób, jak widzą to Państwo tutaj, dzisiaj te zyski wynoszą już 46 miliardów dolarów rocznie i to są tylko zyski z dystrybucji kinowej, pomijając wszystkie te inne sfery, merchandising, parki rozrywki, inne media i tak dalej. Innymi słowy, dochodzi do bardzo dziwnej, wydawałoby się, sytuacji, w której ogromny wzrost tych kosztów budżetowych prowadzi jednocześnie do wzrostu zysków. I to rzeczywiście jest tutaj element pewnej, powiedziałbym, specyfiki przemysłu filmowego. I to zostało osiągnięte na dwa sposoby. To znaczy, nie udawało się sprzedawać większej ilości biletów w Stanach Zjednoczonych, ale te gigantyczne zyski były kreowane na dwa sposoby. Po pierwsze, podbito rynki światowe w sposób niespotykany nigdy wcześniej. Hollywood od czasów I wojny światowej dominowało na rynku światowym, ale dopiero po roku 80., a zwłaszcza po zakończeniu zimnej wojny, czyli po roku 90., ta dominacja jest tak powszechna, tak ogromna, tak gigantyczna. W Europie od 30 lat, mimo bardzo wielu prób zaradzania tej sytuacji, przeciętnie Hollywood ma 3/4 albo 0,7 sprzedanych biletów, to jest 70-70 parę procent. Za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Więc dlatego globalny Hollywood, Hollywood, które dominuje na ekranach światowych w sposób niespotykany nigdy wcześniej. Natomiast drugim z tych elementów i dlatego też mówimy o Hollywood korporacyjnym jest to, że postarano się wycisnąć każdego możliwego dolara, jakiego tylko szło zarobić, około z produktów okołokinowych, z produktów pozakinowych. Pomyślmy o takim producencie tradycyjnym, czy o tradycyjnym przemyśle filmowym, właśnie tym klasycznym, czy nawet tym z lat 60., 70. Sprzedawało się film do kina, film był prezentowany w kinach przez jakiś czas i potem ewentualnie pojawiał się w telewizji, albo w przypadku największych hitów, takich jak Przeminęło z wiatrem czy Dźwięki muzyki, te filmy trafiały potem do tak zwanej redystrybucji kinowej, po kilku latach pojawiały się w kinach po raz kolejny. Tymczasem właśnie w rzeczywistości globalnego Hollywood to już nie jest tylko kino i to już nie jest tylko telewizja, ale to jest też oczywiście VOD, czyli internet, to jest cały sektor VHS-ów, potem DVD, Blu-ray i kina domowego. Jeżeli mówimy o VOD, tak naprawdę jest tutaj przecież bardzo wiele tych systemów, bo to jest i to VOD, gdzie oglądamy jeden film za pewną opłatą, i VOD subskrypcyjne, i VOD oparte na reklamie. To jest też oczywiście telewizja, która rozmnożyła się i mamy już w tej chwili nie tylko naziemną, ale także telewizję płatną, całe mnóstwo kanałów telewizji kablowej, wcześniej satelitarnej i tak dalej. Innymi słowy, te dwa filary modelu, o którym mówiłem, modelu, który został wymyślony, żeby ustabilizować Hollywood i żeby doprowadzić do tej ogromnej, powiedziałbym, takiej korporacyjnej przewagi ekonomicznej, to jest podbić rynki światowe i wykorzystać wszystkie możliwości zarabiania pieniędzy, które pojawiają się obok. I tutaj oczywiście takim bardzo ważnym momentem w historii globalnego Hollywood jest rozwój kaset VHS w latach 80., dlatego że początkowo studia nie rozpoznały wtedy potencjału VHS-ów i próbowały przez pewien czas wojny, próbując ograniczać możliwości kopiowania tych kaset, także działalności wypożyczalni wideo, ale mniej więcej w połowie lat 80. zorientowano się, że VHS-y nie tyle szkodzą interesowi w kinach, ale tak naprawdę stanowią bardzo dogodne źródło dochodu właśnie kolejnej sprzedaży danego tytułu filmowego, bardzo często też sprzedaży tytułów klasycznych, które już się zwróciły, które już miały swoją dystrybucję kinową, a także, co jest tutaj dość istotne, stabilizują dochody studiów w taki sposób, że one są rozciągnięte w czasie i nie ma takiej sytuacji, która powaliła właśnie United Artists w przypadku Wrót Niebios, że nagle władowaliśmy tak dużo pieniędzy w jeden film, który nie zwrócił się, że mamy kłopoty z przepływem gotówki, z tak zwanym cash flow, mamy kłopoty z finansowaniem kolejnych projektów filmowych. VHS-y po raz pierwszy dowiodły, że to jest fantastyczne źródło właśnie dodatkowego dochodu, rozciągniętego w czasie, stabilizującego dochody studiów. I tutaj takim historycznym tytułem jest wspomniany już przeze mnie Top Gun z 1986 roku, film Tony'ego Scotta, brata Ridleya Scotta, którego film zobaczymy dzisiaj. Mianowicie Top Gun to jest pierwszy w historii film, który zarobił więcej na kasetach VHS niż w kinach, mimo że w kinach był też ogromnym sukcesem. I właśnie od Top Gun zaczęło się to, powiedziałbym, takie pojednanie trochę Hollywood z tymi nowymi kanałami rozpowszechniania, może nawet nie kanałami, a właśnie mediami, które potem znakomicie zafunkcjonowało przy okazji rynku DVD, Blu-ray, gdzie właśnie zwłaszcza udawało się fantastycznie upłynniać biblioteki studiów, czyli te zbiory nakręconych już i dawno sfinansowanych filmów. Obserwatorzy rynku mówią nawet i piszą o latach 2000 jako takim okresie, który nazywają Hollywood na sterydach, dlatego że traktują właśnie DVD jako takie sterydy, które napędzały dochody studiów w taki lekko sztuczny sposób właśnie tymi filmami, które dawno już były zwrócone. I tutaj to sformułowanie Kanye Abel, które próbuje nam pokazać tą relację, jest sformułowaniem, które zostało wzięte z wypowiedzi czy z wywiadu Jean-Luc Godarda, znanego zapewne Państwu znakomitego francuskiego reżysera, który jednak może nie zawsze był tak przenikliwy w ocenianiu szans rynkowym jak producenci Hollywood, dlatego że Jean-Luc Godard w perspektywie rozwoju telewizji, a potem kaset VHS mówił o tym, że to jest taka sytuacja biblijna Kaina i Abla i że młodszy brat zabije starszego brata i pogrąży tutaj kino w niebycie. I przywołuję to dlatego, ponieważ ta narracja pojawiała się w historii kina wielokrotnie. Zawsze, kiedy pojawiało się jakieś nowe medium, czy to była telewizja, czy potem telewizja wielokanałowa, satelitarna, kablowa, VHS, DVD, w końcu internet, pojawiała się ta opowieść o tym, że nowe medium zniszczy kino, że ludzie przestaną chodzić do kina, ponieważ będą preferowali tańszą i wygodniejszą, niewymagającą wychodzenia z domu rozrywkę właśnie w postaci projekcji telewizyjnej czy oglądania filmu z kasety VHS. Tymczasem to, co działo się, to z przemysłem filmowym zawsze przypomina ten rysunek z Małego Księcia, mianowicie przemysł filmowy zawsze był zdolny, mówię tutaj o wielkich hollywoodzkich korporacjach, w perspektywie rzekomej konkurencji nowego medium, wchłaniać to medium. Innymi słowy, nie przejmować się tym, że ktoś zobaczy film w telewizji albo na VHS-ach, tylko tworzyć własne firmy działające na rynku telewizyjnym i rynku kaset wideo i każdym kolejnym medium i po prostu przejmować te strumienie dochodów i traktować je jako źródło dodatkowej gotówki, która płynęła do kina. I to jest też związane jeszcze z pewnym szczegółem produkcyjnym, który bardzo ładnie umożliwił Hollywood i bardzo wygodnie większy dopływ gotówki. Mianowicie dosyć nie najłatwiejsze fonetycznie do wymówienia cross-collateralizacja, innymi słowy krosowanie pól eksploatacji, polegające na tym, że w ramach umów z zewnętrznymi inwestorami zabezpiecza się inwestycje w film kinowy, zawsze bardzo ryzykowną w przypadku Hollywood, gdzie nie ma subsydiów i publicznych dotacji, zabezpiecza się na innych polach eksploatacji. Innymi słowy, w te umowy dzięki właśnie nowym mediom wpisywano to, że jeżeli inwestycja nie zwróci się w kinie, wtedy inwestor otrzyma swoje pieniądze z rynku telewizyjnego czy z rynku VHS-ów i to znakomicie niwelowało ryzyko, bardzo mocno ograniczało obawy zewnętrznych podmiotów inwestycyjnych i pozwalało Hollywood właśnie pompować te budżety, inwestować coraz większą gotówkę w gwiazdy, w reklamę, w production values, efekty specjalne i doprowadziło do tej gigantycznej przewagi budżetów, o której mówiłem. Przewagi tak wielkiej, że zdaniem niektórych obserwatorów właśnie w realiach globalnego Hollywood Europejczycy i nie tylko nie są w stanie konkurować, ponieważ nikt nie jest w stanie produkować tak drogich filmów i to powoduje właśnie kłopoty z konkurencją. I ostatnim z tych elementów, o których tutaj mówiłem, tych czterech głównych makroprocesów, jest tak zwana multipleksyzacja, wyłonienie się multipleksów. I to jest też coś, co dzieje się w kulturze filmowej dosyć późno, dlatego że w Stanach Zjednoczonych w latach 80., w Europie Zachodniej w pierwszej połowie lat 90., w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie lat 90. pojawiają się multipleksy jako te podstawowe, wiodące, najważniejsze formy obcowania z filmem w kinie. Znowu, historycznie one istniały wcześniej, badacze wskazują na to, że pierwszy multiplex powstał w Kanadzie po II wojnie światowej pod koniec lat 40. Natomiast dopiero w latach 80. i 90. one zaczynają dominować w pejzażu kinowym. I multiplexy są bardzo ważną formą, która umożliwia dalszą ekspansję globalnego Hollywood, co może nie będzie tak do końca łatwe do zrozumienia w tej przestrzeni, w jakiej jesteśmy tutaj, dlatego że technicznie jest to multiplex, ale multiplex bardzo specyficzny i prowadzony w bardzo specyficzny sposób, ale rzeczywiście wyjątkowy, przynajmniej na terenie Polski. Natomiast generalnie multiplexy słyną raczej z kina, które nie jest programowane w taki sposób, jak to kino, które znajduje się tutaj. I przede wszystkim też multiplexy z kilku powodów, z uwagi na ogromny progres w jakości dźwięku, jakości obrazu, jakości projekcji służyły tym większym filmom o większych production values, o większych walorach, powiedziałbym, pewnego rozmachu inscenizacyjnego. A po drugie, multiplexy dokonały pewnego przesunięcia postrzegania w kina w kulturze. I tutaj widzimy zdjęcie akurat z multiplexu, który znajduje się w moim rodzinnym mieście, czyli w Poznaniu, ale jak sądzę, jest to zdjęcie dosyć uniwersalne. W zasadzie w wielu miastach Polski moglibyśmy wskazać bardzo podobne struktury. Mianowicie zwróćmy uwagę, że multiplex jest bardzo harmonijnie wpleciony w strukturę centrum handlowego i nie ma tutaj żadnych wrót, żadnej bramy, żadnego takiego bardzo wyraźnego oddzielenia. On przeplata się harmonijnie z tą przestrzenią sklepów, restauracji, rozrywki i tak dalej. I to jest coś, co pozostaje nie bez znaczenia, dlatego że jak pisze o tym taki chyba najlepszy badacz kin i budynków kinowych jako pewnych obiektów kształtujących kulturę oglądania filmu, mianowicie Charles Ackland, on nazywa te centra handlowe architektonicznymi trailerami, które nastrajają nas do takiego, a nie innego sposobu odbioru filmu. I to bardzo wyraźnie różni się w stosunku do tego klasycznego kształtu kultury filmowej XX wieku. Wydaje mi się, że takim najpiękniejszym esejem, który opisuje takie doświadczenie widza kinowego wieku XX, jest esej Rolanda Bartha Wychodząc z kina. On był tłumaczony na język polski i Barth tam opisuje, w zasadzie przywołując te wszystkie takie ikoniczne elementy kultury filmowej lat 60., a więc jest noc, jest Paryż, on wychodzi z tego kina niewielkiego w centrum Paryża, od razu wchodzi w strukturę miasta i jak pisze Barth, siada w kawiarni, żeby przemyśleć film i też takim poetyckim językiem wspomina o tym, że ma ruchy miękkie jak kot, ponieważ jest rozmarzony po projekcji filmu. I to jest widz dwudziestowieczny. Brzmi to bardzo pięknie. Dzisiaj też możemy takie doświadczenie jeszcze rekonstruować, ale dzisiejszy widz raczej nie wchodzi w przestrzeń kawiarni z ruchami miękkimi jak kot. Bardzo często obładowany jest torbami z zakupami i po prostu multipleksy doprowadziły do bardzo wyraźnego, mocniejszego niż wcześniej, przesunięcia postrzegania kina, przynajmniej głównonurtowego, w stronę po prostu konsumpcji, rozrywki, zakupów i tak dalej. To nawet też widzieliśmy w Polsce na poziomie pewnych takich dowcipów werbalnych, kiedy dwa lata temu gigantyczny sukces frekwencyjny odniósł film Claire, 5 milionów, bodajże 200 tysięcy widzów. Wielu menadżerów kin żartowało. Jak pamiętam, że to był taki model odbioru, że zjemy Claire'a i pójdziemy na Claire, w sensie pójdziemy z rodziną zjeść jakieś ciastko w centrum handlowym, no i pójdziemy na ten głośny film. To jest coś, co budowało tą widownię właśnie przekraczającą tą bańkę kinomanów. A więc to przesunięcie i nie oceniam tego, że to było dobre czy złe, po prostu stało się to w kulturze i służyło takiemu, a nie innemu kinu, właśnie kinu hollywoodzkiemu. I to doprowadziło do sytuacji, która bardzo mocno dotknęła Europę i w której jakby żyjemy po dziś dzień, mianowicie lata 80. to jest czas gigantycznego zdominowania rynku światowego właśnie przez kino amerykańskie i to widzimy w tych statystykach liczby sprzedanych biletów. Tutaj Europa jeszcze wtedy zachodnia, stowarzyszona już właśnie w tych strukturach rodzącej się Unii i sprzedawano tam w roku 80. 900 milionów biletów, a w 95. tylko 540. Widzimy takie liczby, myślimy, fantastyczne liczby, nie, liczby przerażające, liczby, które pokazują nam gigantyczny kryzys kina, odchodzenie widzów z kin. Ale kiedy przyglądamy się bliżej, widzimy fantastyczne liczby dla filmów amerykańskich. W zasadzie ta widownia w ogóle nie spadła, zmniejszyła się tylko o 5 milionów. Natomiast to dotknęło kina europejskiego, które nie było w stanie wytrzymać tej konkurencji związanej właśnie z wyższymi budżetami i z dominacją hollywoodzką. I to doprowadziło też do sytuacji, w której właśnie od roku 90 do chwili obecnej, do roku 2019, filmy europejskie są filmami mniejszościowymi, marginalnymi na własnym rynku wewnętrznym. Innymi słowy, Hollywood ma właśnie te mniej więcej 70%. To się różni od sezonu do sezonu, to czasami jest 73, czasami 69, ale to oscyluje właśnie wokół 70%, a Europejczycy, europejscy producenci mają co roku tylko ten udział na poziomie 20-25%, czasami w bardzo niektórych wybranych krajach, w bardzo szczególnych latach on sięga 30%. I to jest też taki udział, który towarzyszy Europejczykom od lat i nie tylko chodzi tutaj o filmy europejskie w Europie, ale przede wszystkim taką bardzo dychotomiczną strukturę każdego europejskiego rynku filmowego, również francuskiego, gdzie ogląda się filmy amerykańskie oraz filmy w kraju pochodzenia, czyli francuskie we Francji, polskie w Polsce, hiszpańskie w Hiszpanii i wbrew pozorom, wbrew takim naszym też często kinofilskim wyobrażeniom, filmy europejskie bardzo rzadko podróżują, bardzo rzadko przekraczają granice, bardzo rzadko zyskują większą niż marginalna widownię poza krajem pochodzenia. To są zawsze oderwane przykłady filmów, które są zawsze bardziej wyjątkiem, bardziej sensacją niż regułą. I dlatego rezultatem też tego tutaj widzimy to bardzo wyraźnie już na liczbach, bo myślę, że tutaj uderzające jest właśnie, jak bardzo ten proces był konsekwentny, to są udziały amerykańskie w pięciu najważniejszych rynkach europejskich i widzimy, jak bardzo między rokiem 80 a 90 te udziały rosły, jak właśnie w dekadzie lat 80. Podkreślam to, właśnie w tej dekadzie, kiedy rodzi się globalny Hollywood, kiedy wylewane są i ustanawiane fundamenty globalnego Hollywood, ten proces następuje i zyskuje na znaczeniu. I dlatego, jeżeli myślimy o rynku filmowym, to jak sądzę, bardzo mylące są takie tradycyjne mapy geograficzne i mapy kulturowe tutaj wyglądają zupełnie inaczej. To znaczy, no, Europa jest tutaj pewnym kontynentem, jest częścią kontynentu euroazjatyckiego i postrzegamy ją jako pewną całość. Natomiast w kategoriach rynku filmowego i chyba też kultury filmowej, Europa nie jest taką geograficzną, zwartą całością, tylko najlepszą metaforą opisującą nam sytuację europejską właśnie w globalnym Hollywood jest metafora archipelagu. To znaczy, że Europa jest takim w zasadzie zbiorowiskiem oderwanych wysepek. Oderwanych wysepek, które są oderwane w dwóch aspektach. Po pierwsze, systemów produkcyjnych, które mimo koprodukcji są bardzo rozdrobnione i nie ma takich ogólnoeuropejskich firm, które byłyby w stanie konkurować z globalnym Hollywood. A po drugie, rozdrobnione są audytoria, to jest to, o czym mówiłem, czyli ogląda się filmy amerykańskie, 70% rynku i potem polskie w Polsce, hiszpańskie w Hiszpanii, niemieckie w Niemczech z bardzo niewielkim, kilkuprocentowym udziałem kina europejskiego poza krajem pochodzenia. I to doprowadziło jakby do takiej sytuacji, która jest dosyć zaskakująca, to znaczy tutaj ostatnio już mówi się o 46 miliardach, wcześniej raportowano 38 miliardów, to jeszcze nie jest do końca policzone rok do roku, ale mamy sytuację, to pokazuje nam potęgę globalnego Hollywood, tego, które wymyślono właśnie w czasach Lucasa, Spielberga i rodzenia się modelu, o którym dzisiaj mówimy, w którym produkuje się teoretycznie to samo, czyli produkuje się pełnometrażowy film fabularny, pokazywany w kinach, liczący najczęściej od 90 do 120 minut i ktoś na tym filmie zarabia te 38, 40 parę miliardów dolarów rocznie, a ktoś inny, czyli producenci europejscy, na tym samym typie produktu tracą 2 miliardy euro rocznie, dlatego że jak liczą ekonomiści, mniej więcej 2 miliardy euro są co roku dopłacane do europejskiego przemysłu filmowego w formie subsydiów, dotacji, pieniędzy europejskich, narodowych, które nie wracają z rynku. I to jest dosyć taka, powiedziałbym, istotna zagadka, przechodząc na poziom pewnych szczegółów, jakie są trybiki tej maszynki, genialnej maszynki do zarabiania pieniędzy, jaką jest globalna Hollywood i jak udaje się osiągać taką zdumiewającą jednak sytuację, bo tutaj mówimy jednak o przemysłach europejskich, francuskim, niemieckim, włoskim, przemysłach o wielkich tradycjach, o bardzo bogatej kulturze, o wielu talentach reżyserskich czy aktorskich, a wyniki rynkowe są takie, jakie są. I ta maszynka, którą za chwilę zrekonstruujemy, była maszynką, która w zasadzie budowana była, jak wspomniałem, przez całe lata 80. Natomiast gotowa była mniej więcej na przełomie lat 80. i 90. I Terry Semel to jest jeden z takich legendarnych producentów Warnera. Właśnie kiedy w 89 roku premierę miał pierwszy Batman Tima Burtona, powiedział, że to jest pierwszy obraz, który wyniósł nas na szczyt i w zasadzie właśnie wykorzystaliśmy całą machinę korporacji. Ta machina korporacji była już gotowa, to wszystko drzemało już gotowe do użytku, coś co budowaliśmy pracowicie przez tyle lat, a więc marketing, promocje łączone, merchandising, rynek zagraniczny i to jest właśnie rzeczywistość globalnego Hollywood i to jest rzeczywistość, jak wspomniałem, ekonomiczna, ale ekonomiczna i jednocześnie określająca kształt kultury filmowej, traktowania filmu, obcowania z filmem i tak dalej. I Warner tutaj rzeczywiście był bardzo sprawny w tym, ale chyba najsprawniejszy był Disney. I dlatego jeżeli dzisiaj oglądamy sobie rzeczywistość rynku filmowego, widzimy tą ogromną przewagę Disneya, depczącego po piętach Warnera i tak wielką potęgę ekonomiczną, jaka nie była spotykana nigdy wcześniej. Jeżeli Terry Semel mówi o tej machinie korporacji, to oczywiście związana ona była z merchandisingiem, z tym, co jest bardzo widoczne, czyli zabawki, zarabianie na licencjach. To jest znowu coś bardzo bezpiecznego, dlatego że jest to też strumień pieniędzy rozciągniętych w czasie i bardzo bezpiecznych dla producenta filmowego, ale merchandising, ten bardzo widoczny, na którym często koncentrujemy swoją uwagę, to jest tylko część historii, dlatego że ta maszynka wygląda w taki sposób, ona jest dużo bardziej rozbudowana i widzimy tutaj kilka elementów tradycyjnych i kilka elementów zupełnie nowych, pojawiających się właśnie w ostatnich dekadach XX wieku, kiedy tworzy się fenomen globalnego Hollywood, a więc po pierwsze jest to integracja wertykalna, to jest to, o czym mówiłem, czyli bardzo klasyczny pomysł, integracja sektora produkcji, dystrybucji filmowej i kontrola nad sieciami kin. I to jest dokładnie ten pomysł, który zapewnił tak wielką potęgę Hollywood klasycznego w latach 20-30 i który wraca tylnymi drzwiami właśnie w czasach administracji Reagana na fali przejęcia studiów przez korporacje. Ale jej nowym odpowiednikiem rozszerzającym integrację wertykalną jest integracja horyzontalna, czyli integracja już nie tylko produkcji, dystrybucji, wyświetlania, ale także sektora internetowego, telewizyjnego, także wydawniczego, innymi słowy wszystkich rynków, które znajdują się dookoła rynku filmowego i umożliwiają nam właśnie przepuszczanie naszego produktu przez całą tą korporacyjną machinerię i zarabiania pieniędzy właśnie i w internecie, i w telewizji, i na rozmaitych innych kanałach, które umożliwiają nam dystrybucję. Następnie system gwiazd, bardzo tradycyjny element, czyli takie bardzo mocne przekonanie producentów hollywoodzkich, że masowy widz chodzi do kina na gwiazdy aktorskie, a nie na poszczególne fabuły czy poszczególnych reżyserów. To wykorzystywano już w latach 20-30, wykorzystuje się to po dziś dzień. I to jest też kolejny element gigantycznej przewagi amerykańskiej, dlatego że tylko Hollywood dysponuje systemem gwiazd, który byłby globalny, który pozwoliłby na przyprowadzanie niejako widzów do kin przez nazwiska aktorskie w poszczególnych krajach, a nie tylko w kraju pochodzenia, dlatego że w Europie nie ma takiego ogólnoeuropejskiego systemu gwiazd, jest raczej tylko polski w Polsce, włoski we Włoszech, niemiecki w Niemczech, plus popularność oczywiście aktorów i aktorek amerykańskich. Następnie sequele, franczyzy, opowieści transmedialne, tutaj moglibyśmy to rozszerzać, szerokość slajdu nie pozwala, to są też rebooty, spin-offy, prequele i cała ta sytuacja związana z eksplorowaniem i sprzedawaniem całych uniwersów fabularnych, a nie tylko i wyłącznie pojedynczych filmów. I to oczywiście związane jest z ogromną przewagą tak zwanej bazy fanowskiej, tego, że ludzie pójdą na film, który spodobał im się wcześniej, że nawet jeżeli będą narzekali na kolejne odsłony, to nie wyobrażają sobie, żeby nie zobaczyć tych kolejnych Gwiezdnych Wojen czy kolejnego Batmana. Czyli sprzedaje się całe światy, sprzedaje się całe uniwersa, a nie poszczególne filmy. Tutaj znowu wracamy do korzeni, wracamy do Lucasa i tej sytuacji, kiedy on w tak bardzo, powiedziałbym, przemyślany czy genialny wręcz sposób zapewnia sobie możliwość kreowania kontynuacji. Następnym elementem jest strategia szerokiego portfolio, czyli dbałość o to, żeby, mówiąc tutaj trochę metaforycznie, obstawiać różne konie w tej rynkowej gonitwie. To znaczy producenci hollywoodzcy zdają sobie sprawę, że nie są w stanie zdeterminować wyników poszczególnych filmów. One mogą być gdzieś tam określane intuicyjnie, mogą być kalkulowane na podstawie wcześniejszych wyników podobnych filmów, ale nigdy nie wiemy, co zarobi, a co nie. I dlatego bardzo rozsądne jest budowanie takiej w zasadzie stajni, gdzie mamy jakąś komedię romantyczną na walentynki, jakiś horror na Halloween, dużego blockbustera na wakacje, jakieś filmy familijne na Boże Narodzenie i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, jakieś też filmy, powiedziałbym, bardziej artystyczne, tak to się ładnie mówi, pod Oscary. Mianowicie próba zbudowania tego portfolio kilkunastu tytułów, które będą nam obsadzały różne sektory rynku, bo nigdy nie wiadomo, co chwyci i co wypali. Następnie strategia nalotu dywanowego to jest typowa strategia dystrybucyjna, polegająca na tym, i za chwilę taki nalot dywanowy przeżyjemy, właśnie za tydzień albo dwa będą mogli Państwo go obserwować, jak będzie wyglądał nalot dywanowy związany z premierą kolejnych Gwiezdnych Wojen. Mianowicie chodzi tutaj o zalanie kin ogromną ilością seansów, no wcześniej, kiedy były to kopie analogowe, ogromną ilością kopii i zapewnienie największych sal, najlepszych godzin, maksymalnie długiego czasu trwania, w sensie obecności filmu w kinach, czyli kilka tygodni przynajmniej dystrybucji, to jest wymuszane w umowach z operatorami kin i przede wszystkim właśnie zalewanie ogromną ilością seansów. To powoduje po pierwsze, że nawet jeżeli film nie jest do końca dobry, to i tak w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu obejrzy go tylu widzów, że jakieś pieniądze on przyniesie, może nawet całkiem sensowne, zanim rozejdzie się fama, że on nie jest może zbyt udanym projektem. Po drugie, umożliwia to też wypychanie z kin produktów konkurencji. Po trzecie, umożliwia nalot dywanowy kreowanie takiego bardzo, powiedziałbym, społecznego zjawiska, takiej trochę kuli śniegowej, kiedy skoro jesteśmy takim szerokim, masowym widzem i wydaje nam się, że skoro ten film jest prezentowany na tak wielkiej ilości ekranów, to on musi być dobry, bo ktoś w niego wierzy. Raczej nikt nie wie o tym, że to jest wymuszane przez dystrybutorów na operatorach kin. I czwartym tym elementem jest też to, że po prostu intensyfikuje się czas kampanii reklamowej, bardzo drogiej, billboardowej czy telewizyjnej i dzięki temu ten film po prostu jest krócej obecny na ekranach, ale ściąga odpowiednią ilość pieniędzy. Następnie strategia blockbusterów, czyli tych bardzo drogich filmów i próba wypchnięcia konkurencji z tego sektora rynku, który był rynkiem właśnie filmów kosztujących 100 kilkadziesiąt milionów dolarów. Dzisiaj żaden producent, nawet producenci chińscy, którzy są coraz bardziej zasobni w gotówkę, nie są w stanie masowo produkować filmów, które kosztują tak wiele. I nawet jeżeli w Europie widzimy jakieś pomysły Lika Bessona, jak Valerian, Miasto Tysiąca Planet, to są takie wysiłki raz na kilka lat, które niemalże doprowadzają do bankructwa jakąś firmę i Europa jest w stanie raz na kilka lat wygenerować taki film, a tutaj mamy sytuację, w której każde z tych 6 studiów produkuje co najmniej kilkanaście takich tytułów rocznie. Następnie Windows, to są te poszczególne okna eksploatacyjne, poszczególne okna dystrybucyjne, czyli nie tylko kino, ale także VOD, także telewizja, także trochę odchodzące do lamusa kasety DVD, kasety VHS i oczywiście potem płyty DVD. Jeszcze kilkanaście lat temu ten stosunek dochodów z najważniejszych sektorów kształtował się na poziomie 1/3 do 1/3 do 1/3, czyli 1/3 kino, 1/3 telewizja i 1/3 DVD, rynek kina domowego. W tej chwili DVD słabnie, bardzo dużo pieniędzy pojawia się w sektorze VOD z uwagi na tą wojnę platform i rywalizację o content. Natomiast kina w tej chwili przynoszą około 15-18% dochodu z poszczególnych tytułów filmowych, ale też kina uruchamiają trochę tą całą maszynerię, innymi słowy na wysokość kwoty licencji płaconej przez płatną telewizję czy płaconą przez firmę z sektora VOD. Ogromny wpływ ma to, jaki był wynik finansowy w kinach, jaka była popularność filmu w kinach, czyli kina coraz bardziej stają się też taką formą promocji filmu i czynnika określającego kwoty licencji w kolejnych polach. Następnie merchandising, czyli to sprzedaż gadżetów, licencji, zabawek. Jak wspomniałem, znowu kolejny genialny pomysł Lucasa, żeby zapewnić sobie prawa do tego rodzaju produktów. Natomiast tutaj przestrzegałbym też przed takim myśleniem, że to owszem jest jakiś dodatek, że trochę tam można na tym zarobić, dlatego że dane pokazujące strukturę finansową Disneya mówią o tym, że z merchandisingu i parków rozrywki mają oni 40% dochodów, a to jest w tej chwili najważniejsze, największe ekonomicznie studio, dlatego merchandising to jest prawie połowa i to pokazuje, jak wielka jest skala tego. Publicity i pseudowydarzenia, czyli też kreowanie tego szumu medialnego wokół filmu, specjalne wynajmowanie agencji PR-owych tylko po to, żeby rozpowszechniały informacje o filmie i o jakichś wydarzeniach, które miały miejsce na planie, i nazywane jest to pseudowydarzeniami, dlatego że często po prostu rozpowszechniane są plotki o jakichś romansach na planie, o gdzieś tam nadużywaniu alkoholu czy narkotyków. I jest to dosyć interesujące, dlatego że w systemie Hollywood klasycznego za tego rodzaju wybryki aktorom często groziły konsekwencje w postaci braku wypłacenia gaży za film, jeżeli dochodziło do romansu na planie, jeżeli ktoś nadużywał substancji niedozwolonych, wtedy mówiono, że to niszczy szanse rynkowe filmu i można było mu nie zapłacić. W sytuacji globalnego Hollywood i naszej kultury medialnej jest dokładnie odwrotnie, to znaczy często wynajmuje się właśnie agencje PR-owe, żeby rozpowszechniały takie informacje, zwłaszcza o romansach między aktorami, dlatego że to buduje zainteresowanie mediów i szum wokół filmu. To jest taki też klasyczny przykład filmu Pani Smith, gdzie doszło do romansu Brada Pitta i Angeliny Jolie. Specjalnie to pompowano, bo to jeszcze wiązało się gdzieś tam z fabułą tego filmu. No i na koniec pozycjonowanie, grywalność, promocje, łączone product placement, czyli to jest znowu to poszukiwanie każdej możliwej okazji, żeby zarobić każdego możliwego dolara poza kinem. Interesujące znowu o tyle, że jak mówią ci hollywoodzcy insiderzy, tacy chociażby jak Peter Baird, który zaczynał jeszcze w czasach Roberta Evansa w Paramouncie w latach 60. Baird mówi o tym, że doszło właśnie w globalnym Hollywood do pewnej zmiany, mianowicie w studiach są całe zespoły ludzi, którzy bardzo dokładnie skanują scenariusze, strona po stronie, scena po scenie, tylko że w ogóle nie sprawdzają tego, jak wyglądają punkty zwrotne, ewolucja postaci, czy to wszystko gdzieś tam na poziomie narracji się spina, tylko sprawdzają, gdzie są jakieś możliwości, żeby umieścić product placement albo promocję łączoną, albo sprzedać trochę zabawek. Innymi słowy, skanują scenariusze jako takie typowo komercyjne dokumenty, gdzie szukamy cały czas właśnie możliwości dodatkowego zarobienia pieniędzy, zarobienia dodatkowych jeszcze kwot. I dlatego też zmarły bodajże tydzień temu znakomity filmoznawca pracujący w ostatnich latach w Holandii, Thomas Elsesser, jest autorem takiej metafory, która, jak sądzę, fantastycznie opisuje rzeczywistość globalnego Hollywood. Mianowicie Elsesser pisał o tym, że w realiach globalnego Hollywood film jest taką metalową kulką do gry w tych automatach, które tutaj Państwo widzą. Innymi słowy, chodzi o to w globalnym Hollywood, aby tą kulkę, czyli film, utrzymywać jak najdłużej w polu gry i zgarniać kolejne bonusy z telewizji, z internetu, z merchandisingu, z książek, z komiksów i tak dalej. I rzeczywiście studia hollywoodzkie są prawdziwymi mistrzami tej gry, właśnie tej gry utrzymywania filmu jak najdłużej w tym polu, zdobywania kolejnych bonusów. Tymczasem właśnie producenci konkurencyjni, często europejscy, często też nie ze swojej winy właśnie doprowadzają do sytuacji, kiedy ten film pojawia się w kinach, znika po 2-3 tygodniach, potem gdzieś tam może w telewizji, może w TVP Kultura, może w innych kanałach, tylko zaznaczam, to trochę nie jest wina producentów europejskich czy polskich, w tym sensie, że jeżeli przyjrzymy się dokładnie tej maszynce, tym wszystkim kółkom zębatym, to okazuje się, że owszem, niektóre rzeczy można imitować i one są imitowane w Europie, na przykład integracja wertykalna, jak grupa ITI czy grupa Agora, jak integracja horyzontalna, znowu te grupy, jak Nalor Dywanowy, jak publicity i pseudowydarzenia, to się pojawia, to działa, to funkcjonuje sprawnie, ale wiele z tych elementów, takich chociażby jak blockbustery, jak szerokie portfolio, jak sequele czy franczyzy, jest niemożliwych do imitowania, bo po prostu w Europie, nie tylko w Polsce, nie ma do tego zasobów i dlatego ta przewaga jest tak wielka i dlatego ten system służy właśnie producentom hollywoodzkim. Teraz po zarysowaniu tego kontekstu globalnego Hollywood, kilka słów jeszcze o filmie, który dzisiaj Państwo zobaczą. Ten wybór był tutaj dość nieoczywisty, długo zastanawialiśmy się, jaki film wybrać i na pewno można było pokazać inne tytuły, czy Gwiezdne Wojny Lukasa, czy właśnie Batmana Tima Burtona, ale zdecydowaliśmy się na ten film z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że z całą pewnością tamte filmy większość z Państwa zna na pamięć, więc jakby też Akademia tutaj Kina Światowego powinna prezentować tytuły bardzo ważne, ale może minimalnie, chociaż mniej znane. A po drugie, Blade Runner jest filmem bardzo ciekawym, dlatego że on kręcony jest w roku 82 i to jest film wbrew pozorom robiony, nie wiem czy z premedytacją czy nie, ale na pewnej kontrze do tego całego systemu, o którym mówiliśmy. Z jednej strony jest to film, który bardzo mocno jest dzieckiem swoich czasów, ale też z drugiej jest bardzo interesującą propozycją, ponieważ on jest takim lustrem, w którym odbija się coś innego niż globalne Hollywood. Mianowicie to jest film, oczywiście ekranizacja powieści Philipa Dicka z 1968 roku o innym tytule, może trudnym jakby tytule dla producentów filmowych, dlatego go zmieniono, a więc czy androidy marzą, czy śnią o elektrycznych owcach. Natomiast Blade Runner jest takim filmem, który postrzegam jako film, który dużo mocniej zakorzeniony jest w tradycji kina lat 70. niż właśnie tym rodzącym się globalnym Hollywood, mimo że z pozoru tak bardzo powinien być bliski kinu Lucasa czy Spielberga, no bo też jest to gdzieś tam futurystyczna wizja przyszłości wykorzystująca elementy kina science fiction. Tyle że, jeżeli porównamy sobie Gwiezdne Wojny, a nawet takie filmy jak Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia czy E.T. Spielberga, to widzimy tam po pierwsze taki bardzo jasny, optymistyczny ton, a po drugie, zwłaszcza w przypadku Lucasa, bardzo silne przeciwstawienie z bardzo jasnym rozgraniczeniem dobra i zła, pozytywnych i negatywnych bohaterów. U Lucasa jest to wręcz takie, powiedziałbym, manichejskie i bardzo, bardzo twarde. Tymczasem w kinie Ridleya Scotta, właśnie w Łowcy Androidów, ale nie tylko, także w wcześniejszym Obcym ósmym pasażerze Nostromo, brakuje, zwłaszcza w Łowcy Androidów, tak bardzo wyraźnego przeciwstawienia tej sfery dobra i zła. Za chwilę jeszcze powiem, z czego to być może wynika. Ale poza tym też Ridley Scott fantastycznie porusza się właśnie w takim duchu kultury filmowej lat 70., mianowicie wykorzystuje konwencje gatunkowe do pewnej pogłębionej opowieści o świecie, do pewnego też traktowania gatunku filmowego jako wehikułu umożliwiającego przedstawienie pewnej filozofii, pewnego, no powiedziałbym, całkiem frapującego intelektualnie konceptu myślenia o świecie, o człowieku, o czasie również. I dlatego wybieramy ten film, bo on też pokazuje nam coś, co ginie trochę, kiedy mówimy o kinie nowej przygody. Pewnie mówił o tym profesor Kornacki, to hasło kino nowej przygody wymyślił Jerzy Płażewski, znakomity, nieżyjący już krytyk. I to jest świetny termin, naprawdę fantastyczny. Opisuje kino lat 80., kino Spielberga, Lucasa, Zemeckisa i tak dalej. Tyle że ten termin funkcjonuje tylko w języku polskim, a w anglosaskim filmoznawstwie mówi się o nowym Hollywood i wrzuca się do jednego worka takie dwa jednak nieco inne fenomeny, czyli nowe Hollywood w znaczeniu kina lat 70., a więc młody Coppola, młody Scorsese, młody Woody Allen i właśnie moim zdaniem też Ridley Scott, a więc kino, które doprowadza do wyjątkowo interesującej, stylistycznej, estetycznej syntezy europejskiego kina autorów lat 60. i tradycji amerykańskiego kina klasycznego. I to widzimy w kinie nowego Hollywood, z czym właśnie potem rozbrat bierze Lucas, rozbrat bierze Spielberg i tworzą nieco inne kino, bardzo mocno wbudowane w tą merchandisingową i marketingową machinę, o której mówiłem dzisiaj tak dużo. Natomiast Ridley Scott, jak sądzę, fantastycznie właśnie mieści się w tym kinie początku lat 70., wykorzystuje te konwencje. Bardzo ciekawa zresztą postać Scotta, dlatego że jest to oczywiście emigrant z Wielkiej Brytanii, przyjeżdżający do Hollywood dosyć późno i też dosyć późno debiutujący. Twórca urodzony w roku 37, rozpoczynający swoją karierę i drogę profesjonalną od świata grafiki użytkowej, od świata reklamy. To jest jeden z pionierów rynku reklamy telewizyjnej. Zarabia na tym całkiem sporo pieniędzy i w wieku 40 lat, czyli bardzo późno debiutuje w roku 77 filmem Pojedynek, który był pokazywany w Cannes, znakomicie przyjęty film, w którym opowiada się o takim obsesyjnym wręcz pojedynku w erze napoleońskiej dwóch oficerów, którzy trawieni tą kwestią honoru przez lata próbują pozabijać się szablami przy różnych okazjach, kiedy się spotykają. Potem Scott kręci bardzo szybko ósmego pasażera Nostromo, obcego, i właśnie pojawia się Blade Runner jako to kino znakomicie syntetyzujące gatunek i właśnie pewien szerszy wymiar filozoficzny, ale też tutaj widzimy ten w kadr, zwłaszcza po prawej stronie, to jest też kino w wydaniu Scotta, które odwołuje się bardzo mocno do klasyki filmowej, odwołuje się i do Metropolis Fritza Langa, i do pewnych też elementów Mechanicznej Pomarańczy, i do Alphaville Godarda. Tutaj jest to też pokaz takiej erudycji i wykorzystania historii kina właśnie do tego, żeby wykreować ten swój przekaz. I to połączenie jest tutaj niesamowite, dlatego że Scott próbuje wyjątkowo interesującego miksu gatunkowego, mianowicie łączy tradycję kina noir, kina czarnego, czarnego kryminału, umieszczając tą tradycję w futurystycznym kostiumie science fiction. Zobaczmy, jak wiele tutaj mamy elementów kina noir, na czele z takimi, powiedziałbym, bardzo ikonograficznymi, a więc krajobraz miasta jako takiej właśnie nomen omen asfaltowej dżungli, zalanej deszczem, brudnej, pełnej ciemnych interesów, mrocznych sprawek, postać kobiety, która nawet jeżeli nie jest klasyczną femme fatal, to sprowadza na bohatera zgubę, a przynajmniej wpędza go w pewne dosyć istotne problemy. Samotny detektyw, który tutaj rzuca wyzwanie potężniejszym od niego siłą. To jest mnóstwo elementów składowych kina noir, ale umieszczonych właśnie w tym futurystycznym kostiumie science fiction, co czyni ten film tak interesującym i co pokazuje też kolejny wymiar tego filmu, mianowicie wymiar związany z takim hasłem, które gdzieś od kilku lat trochę przygasa i budzi mniejsze zainteresowanie filmoznawców, ale jeszcze niedawno budziło znacznie większe, mianowicie z postmodernizmem filmowym. Tutaj właśnie widzimy znowu pewną odsłonę postmodernizmu, czyli z jednej strony to, co cechowało ten okres w historii kina, znakomicie opisany zresztą przez wrocławskiego filmoznawcę, czyli Arkadiusza Lewickiego w książce Sztuczne światy, a więc taki miks gatunkowy, w tym przypadku wybuchowy, powiedziałbym, miks gatunkowy właśnie kina noir i futurystycznego science fiction, ale właśnie również takiego, powiedziałbym, kina popularnego, które sięga po konwencje gatunkowe po to, żeby prezentować swoją opowieść. No i bardzo interesujące jest to, i też to był powód naszej decyzji i wielkiej uciechy, jaką nam decyzja dała, mianowicie pokazujemy Państwu film, który dzieje się w przyszłości i dzieje się w Los Angeles roku 2019, czyli dotarliśmy właśnie w chwili obecnej do tego roku, który w Łowcy Androidów pokazywany jest jako ta przyszłość absolutnie bardzo odległa i taka kosmicznie wydawałoby się niewyobrażalna, a więc żyjemy w świecie teoretycznie z Łowcy Androidów i będą mogli Państwo, oglądając za chwilę ten film i wizję Scotta, wizję Los Angeles roku 2019, porównać to z Los Angeles roku bieżącego. Jak widzimy, to miasto, te zdjęcia po lewej stronie, no, pokazują nam świat trochę inny niż Łowca Androidów, czyli wydawałoby się, że Scott nie trafił, ale z drugiej strony Los Angeles przeszło też taki proces, powiedziałbym, suburbizacji i bardzo dużej degradacji centrum tego miasta i poruszając się w centrum Los Angeles, w niektórych dzielnicach właśnie tego ścisłego centrum, mamy wrażenie, że to jest świat z Łowcy Androidów. Może nie ma tam androidów, przynajmniej wydaje się, że nie ma tam androidów, ale jest to świat tak bardzo zdegradowany i slumsowy, że rzeczywiście wpisuje się w najczarniejsze elementy wizji Scotta, przynajmniej niektóre elementy Los Angeles. Jest taka dodatkowa atrakcja dla Państwa, taki smakołek. Można zobaczyć Los Angeles roku 2019 roku, czyli bieżącego w wizji Scotta z roku 82. I to, co jest tutaj znakomitym też elementem tego filmu to jest coś, co nazywam takim brudnym SF, brudnym science fiction. Coś, co dzisiaj też nie jest może aż tak uderzające, ale było rewolucyjne w roku 82. Mianowicie to było odejście od takiej bardzo typowej maniery filmów science fiction lat 60. czy wczesnych 70., kiedy to pokazywano przyszłość jako taką szalenie aseptyczną, wyczyszczoną. Te wycyzelowane światy, bardzo gładkie, gdzie wszyscy w zasadzie poruszali się w takiej przestrzeni, wydawałoby się niemalże laboratoryjnej. I Scott po raz tutaj pierwszy pokazuje, lub prawie pierwszy, bo za chwilę powiem jeszcze o pewnym polskim twórcy, bardzo ciekawie harmonizującym tutaj, jeżeli chodzi o stylistykę filmową, że być może przyszłość będzie taka sama jak teraźniejszość, tylko bardziej jeszcze chaotyczna, bardziej entropijna, bardziej właśnie brudna, rozpadająca się. I to jest wielkie osiągnięcie tego filmu, pokazanie przyszłości jako tego świata bardziej chaotycznego, nie właśnie bardziej racjonalnego, bardziej uporządkowanego, czystszego, ale jeszcze bardziej poddanego prawom rozpadu, prawom entropii, prawom właśnie dążenia do chaosu, do kresu czy do upadku. To jest u niego bardzo wyraźne i znakomicie zresztą splata się ze światem jednego z polskich artystów, czyli Piotra Szulkina, też nieżyjącego już reżysera, który w absolutnie, powiedziałbym, prekursorskich filmach na początku lat 80. i pod koniec 70., czyli w Wojnie Światów, w filmie Obi-Oba, Koniec Cywilizacji, czy Gaga, Wojna Światów, on tam pokazuje bardzo wyraźnie, Gaga, Chwała Bohaterom, pokazuje bardzo wyraźnie wizję taką zbieżną ze skotowską, w zasadzie kongenialnie, ponieważ zaczyna w zasadzie równo ze Scottem właśnie tego świata przyszłości, jako tego świata rozpadu, świata chaosu i świata upadku. Tutaj też mamy bardzo ciekawe wykorzystanie przestrzeni tego miasta i takiego miasta, które znowu znakomicie wpisuje się w refleksję urbanistyczną dzisiejszą. Trochę nawet tutaj wielu obserwatorów od początku zwracało uwagę, że to Los Angeles dużo bardziej przypomina Hong Kong i dużo bardziej przypomina Tokio niż to realne Los Angeles, przynajmniej jak było widziane na początku lat 80. Natomiast tutaj widzimy szalenie fascynującą grę przestrzenią, właśnie taką przestrzenią wymieszania się ras, wymieszania się cywilizacji, wymieszania się historii z przeszłością i teraźniejszości. I to też analizowane było właśnie jako przykład takiej przestrzeni postmodernistycznej, gdzie porusza się jednostka, gdzie w zasadzie ona jest w pewnym sensie ahistoryczna. Zwracam uwagę na te aspekty, bo w naturalny sposób, oglądając film już za moment, będą Państwo koncentrowali swoją uwagę na fabule, na bohaterach. Natomiast tam wyjątkowo interesująca jest ta scena wizualna, nie tylko operatorska, ale też scenograficzna i kreowanie przestrzeni, kreowanie wizji tego miasta w zasadzie takiego niemalże postapokaliptycznego. I ostatnim z tych elementów, które chciałem poruszyć, jest też taki element dosyć zabawny z naszej dzisiejszej perspektywy, jak zabawne jest to śledzenie Los Angeles roku 2019. Mianowicie ten bardzo istotny, nie będę może wyjawiał zbyt wielu szczegółów, ale bardzo istotny element tego filmu, jakim jest fotografia i rola przypisywana fotografii. Fotografii traktowanej jako gwarant rzeczywistości. To jest jednak świat jeszcze fotografii analogowej, dzisiaj w erze cyfrowej, też w erze powszechności Photoshopa, przekonanie, że jeżeli ktoś zobaczył coś na zdjęciu, to coś musiało się wydarzyć, musiało być naprawdę, musiało zaistnieć i buduje naszą tożsamość, jest dosyć właśnie zabawne. No ale żyjemy w tym świecie przyszłości, w świecie roku 2019. Natomiast tutaj ciekawa jest właśnie ta ontologia fotografii, jeszcze fotografii analogowej i ta wielka rola przywiązywana do fotografii jako gwaranta naszej pamięci i gwaranta naszej tożsamości, pokazującego nam właśnie w takiej formule nawet narracyjną tę naszą życiową ścieżkę. I to jest też tutaj istotne, to jest kolejny jakby z tych wątków, powiedziałbym, dosyć ciekawych, filozoficznych tego filmu, mianowicie refleksja o czasie, refleksja o pamięci, refleksja o tym, co buduje pamięć i z kolei o tym, jak bardzo pamięć buduje postrzeganie naszego ja, naszej teraźniejszości, naszego postępowania. To jest tutaj dość interesujące, bo właśnie rozgrywa się to na poziomie, powiedziałbym, takim bardzo związanym z historią indywidualną. To nie muszą być fotografie pokazujące wielkie doświadczenia historyczne, to mogą być fotografie indywidualne. A więc reasumując, pomijając te wątki związane z estetyką filmu, to co tutaj jest bardzo ciekawe i na co chciałbym Państwa uczulić przed oglądaniem tego filmu, to wizja przestrzeni, wizja miasta, tego dystopijnego, postapokaliptycznego, wymieszanych kultur, cywilizacji oraz teraźniejszości, przeszłości, przyszłości. To jest kwestia fotografii, ontologii fotografii jako gwaranta rzeczywistości. To jest też kwestia zakończenia tego filmu, który kieruje nas ku tym wątkom tożsamościowym, które gdzieś tam też być może będziemy mogli sobie jeszcze przedyskutować. No a na koniec właśnie te dwa smaczki, powiedziałbym, czyli właśnie Los Angeles roku 2019 jako miasta przyszłości i tego, jak wizja Scotta po tych 30 paru w zasadzie latach się materializuje, co się sprawdziło, a co nie. No i właśnie to postrzeganie fotografii jako gwaranta rzeczywistości. Myślę, że czeka Państwa dzisiaj bardzo przyjemny seans. Udanego seansu.